Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj będziemy sporo rozmawiać o rynku pracy i wynagrodzeniach, ale jednak zanim o tym, to w kraju rozgorzała dyskusja na temat realizacji unijnych założeń programu emisji gazów cieplarnianych Fit for 55. Ja przypomnę słuchaczom, że ten program zakłada redukcję aż o 55% do roku 2030, nie od tej chwili, od 90 roku. Jak wyliczyli ekonomiści banku Pekao S.A., oprócz unijnego wsparcia na ten cel, Polska będzie musiała wyłożyć sama ponad 300 miliardów euro. Pakiet można zmieniać, jest możliwość negocjacji jeszcze jego zapisów, bo pakiet muszą najpierw zaakceptować państwa europejskie, zanim wejdzie on w życie. Przy okazji zakłada też opodatkowanie wszystkich paliw kopalnych, zatem energia produkowana z tych paliw, co ważne dla naszego kraju, byłaby jeszcze droższa. No i właśnie, czy nasza gospodarka to wytrzyma? Autorzy raportu Pekao S.A. uważają, że jest to możliwe do udźwignięcia. Są możliwe też związane z tym oszczędności. Politycy uważają, że no, zabije to naszą gospodarkę wręcz. No i nie ma z tego właściwie dobrego wyjścia. Pakiet Fit for 55, za i przeciw, ewentualnie co można zrobić jeszcze, póki nie wszedł w życie? Może pan Krzysztof Szóstka.
Jeśli chodzi o...
A, proszę bardzo.
Dziękuję. No jeżeli chodzi o te założenia i ten cały program, myślę, że w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, powinno to się toczyć dwutorowo, czyli powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii, jak też modernizować obecne elektrownie węglowe lub gazowe. I tutaj myślę, że to jest dość ostre podejście Unii Europejskiej, ten rok 2030. Myślę, że na tego typu transformacje potrzebne są 2-3 dekady. Stąd tutaj no, to oburzenie jest jakby takie naturalne, ponieważ no, jest to dość kosztowny proces i myślę, że dla Polski cięższy też do udźwignięcia. Także tutaj ja bym jednak stawiał na żeby w Unii Europejskiej troszkę pójść bardziej po rozum do głowy i wydłużyć ten okres, żeby kraje mogły się do tego przygotować. No a do tego jeszcze dochodzi to, że no, pytanie, co z innymi krajami na świecie, typu Australia, Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Indie, które no, wytwarzają tego dwutlenku węgla dużo, dużo więcej. Także no, myślę, że Unia Europejska dość restrykcyjnie wobec tego świata podchodzi do tego tematu.
Mhm.
Tylko chciałbym zauważyć, że jeśli chodzi o tak naprawdę rewolucyjny plan Komisji Europejskiej, to mówimy tak naprawdę o poważnym zagrożeniu, jakim jest kryzys klimatyczny w XXI wieku. I o tyle, o ile jest to wyzwanie nie tylko dla tak naprawdę społeczności ludzkiej, ale przede wszystkim być może dla państw oraz organizacji międzynarodowych, to niesie to oczywiście sporą liczbę kosztów, które będą pewnie bezpośrednio przekładane na przedsiębiorców, a jeśli będą przekładane na przedsiębiorców, to tak naprawdę całe społeczeństwo odczuje wyższe koszty wynikające właśnie z energii elektrycznej. Natomiast wydaje się, że to jest chyba jedyny słuszny kierunek. Oczywiście kwestia jest czasu i rozłożenia tego w określone interwały czasowe, żeby przygotować się pod kątem modernizacji zmian i w przedsiębiorstwach, w całym miksie energetycznym, bo przecież od dłuższego czasu mówi się dużo o odnawialnych źródłach energii elektrycznej i ten temat, chociażby fotowoltaika w Polsce działa, ale są też inne alternatywne możliwości, gdzie jesteśmy niestety na samym początku tej drogi. A więc na pewno jeśli chodzi o za, to jest przede wszystkim zdrowie nas, ale również naszych przyszłych pokoleń, ponieważ no, jesteśmy w pewnej spirali, jeśli chodzi o emisję spalin i trzeba konkretnego planu i konkretnych działań, które w określonym czasie doprowadzą jednak do zmniejszenia emisji. Natomiast jeśli chodzi o przeciw, bo pani redaktor zapytała, na pewno gigantyczne wyzwanie, transformacja wielu krajów, z tym związane również koszty, które niestety, ale dotkną konkretne kraje, konkretne społeczeństwa.
No tak, i na pewno przydałoby się wydłużyć ten czas choćby z tego względu, że świat dotknęła pandemia, a to między innymi też przez tę pandemię wzrosły niesamowicie ceny energii, więc realizacja tego pakietu byłaby rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja do tego tematu jeszcze wrócę w audycji wtorkowej. My zmieniamy temat. Komisja Europejska prognozuje ponad 8% wzrost wynagrodzeń w Polsce w tym roku, dokładnie o 8,3%. Więcej mają wzrosnąć płace na Węgrzech o 9,4%, w Bułgarii o 9%. Na ile to prawdopodobny scenariusz i jakie może on przynieść skutki? Teraz pan Cezary Maciołek.
Moim zdaniem scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Wynika to z kilku przyczyn rynkowych. Po pierwsze, no brakuje na rynku określonych kompetencji i kwalifikacji. Rynek pracy jest mocno rozgrzany, stąd wynagrodzenia pracowników będą systematycznie rosnąć. Natomiast to jest też tak, że te wzrosty wynagrodzeń w Polsce nie będą równomierne. Co to znaczy? To znaczy, że będą i są branże, chociażby takie związane z nowymi technologiami, oparte na technologii blockchain, big data, VR, bądź AI, sztuczna inteligencja, gdzie wzrosty wynagrodzeń sięgają nawet dwucyfrowych wartości. I będą też branże, gdzie te wzrosty będą bliższe tej uśrednionej kwoty wartości, o której pani redaktor wspomniała, czyli około 8%. No z jednej strony brakuje pracowników ilościowo i to jest jakby problem, bo mówimy też o pracowników spełniających podstawowe kryteria absolutnie, gdzie wymagana jest samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, chęć nauki i mówimy też o określonych, konkretnych kompetencjach i kwalifikacjach, o które trudno sięgnąć. Z tym związane są też trudności rekrutacyjne i też rosną te koszty wraz z tym, ponieważ no, nie mając określonej grupy pracowników. Musimy też myśleć, w jaki sposób utrzymać pracowników, których mamy już dzisiaj na pokładzie, a to z kolei też powoduje wzrost różnych pakietów tak zwanych utrzymujących pracowników w ramach organizacji, dających oferty benefitowe, chcąc rywalizować o pracownika, chcąc konkurować, musimy dać coś więcej, a to też jakby zwiększa bazę kosztową. I na pewno drugim elementem bardzo istotnym, o którym mówi się w Polsce już od dłuższego czasu, jest przede wszystkim rosnąca inflacja, która powoduje tak naprawdę efekt taki, że ceny towarów i usług systematycznie rosną. Wynika to z różnych przyczyn, braku dostępności komponentów, zerwanych łańcuchów dostaw i tak dalej. Natomiast efekt finalny jest taki, że jest coraz drożej. A jeśli jest coraz drożej, to też pracownicy chcą w jakikolwiek sposób móc skompensować sobie potencjalną stratę, żeby nominalnie nie stracić na wzroście inflacji, która będzie w tym najbliższym roku, w dalszym ciągu wysoka. Ryzyko jest takie niestety, że możemy doprowadzić do tak zwanej spirali płacowo-cenowej, co nie jest dobrym wskaźnikiem, ponieważ jeśli będą rosły ceny, to będzie rosła presja płacowa. Jeśli będzie rosła presja płacowa, to z kolei przedsiębiorcy będą musieli też w jakikolwiek sposób starać się zmieścić to w cenach towarów bądź usług, a więc one będą systematycznie rosły. Jak będą systematycznie rosły, to będzie rosła z kolei znowu presja płacowa. I to jest bardzo niekorzystny i bardzo niebezpieczny tak naprawdę element ekonomii, który zresztą mieliśmy w latach 2001-2012, i on jest niebezpieczny dla gospodarki. Oczywiście możemy go chłodzić i chłodzimy wzrostem stóp procentowych, co pewnie też zmniejszy, ochłodzi trochę nastroje związane szczególnie z konsumpcją, ale też z inwestycjami, chociażby inwestycjami w nieruchomości, w ziemię, w inne aktywa. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, presja płacowa występuje. Ona w tym roku będzie kontynuowana, ponieważ w listopadzie zeszłego roku mieliśmy prawie 10% wzrost rok do roku, a więc to jest już bardzo uśredniona, wysoka kwota. A więc ten rok będzie należał do pracowników i musimy się tylko zastanowić. I przede wszystkim patrzeć i obserwować zjawiska ekonomiczne, żeby nie doprowadzić do dynamiki spirali płacowo-cenowej, bo ona jest bardzo niebezpieczna dla całej gospodarki.
Pan Krzysztof Szóstka.
Tak, to żeby tu dodać więcej z pozycji przedsiębiorcy. Mój przedmówca dość obszernie wypowiedział się w tej materii. Oczywiście dynamika wzrostu wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie niższa, ponieważ mamy wysoką inflację, ceny towarów i usług rosną. My, przedsiębiorcy, ponosimy wyższe koszty wytworzenia tychże produktów czy usług. Także tutaj jakby zobaczymy, co przyniesie pierwszy kwartał. Na tą chwilę nie jest on optymistyczny dla nikogo, ani dla zwykłego, przeciętnego obywatela, jak też dla przedsiębiorców, którzy też patrzą, co się wydarzy. Wzrost ten jest dość dynamiczny, wysoki. My co chwilę odbieramy od naszych dostawców informacje o wzroście cen. No i patrzymy dookoła, co się dzieje. Także tutaj wiadomo, pracownicy przyjdą do pracodawców czy to żądaniami, czy prośbami o wyższe wynagrodzenia. No i to się będzie przekładać na wszystkie wskaźniki dookoła. No i to, co powiedział pan Cezary, obyśmy nie wpadli w spirale.
Mm-hmm. A w jakim stopniu przedsiębiorcy są w stanie jeszcze podwyższać dzisiaj pensje? Też mieliśmy reformę podatkową, wchodzi Nowy Ład i to wszystko generuje jednak koszty.
No w tym
wszystko, panie redaktor, generuje...
Mogę?
Proszę bardzo.
W tym przypadku powinniśmy spojrzeć na to zawsze dwojako, tak? Ponieważ przedsiębiorca musi policzyć te wszystkie koszty. Musimy zestawić, na ile jesteśmy w stanie podnieść pensję, a w jakim stopniu wzrosną nam też koszty ogólnego prowadzenia działalności w danym przedsiębiorstwie. Czy to będzie mała, średnia, czy też duża firma. Każdy z nas ma określone poziomy tak zwanej podstawowej działalności i bazujemy na tym, żeby przynosić i generować w firmie zyski, na których potem też czerpiemy wszyscy korzyści i pracownicy, jak też przedsiębiorcy, właściciele firm. Także tutaj to jest wszystko do policzenia. Na tą chwilę, tak jak powiedziałem, pierwszy kwartał na pewno pokaże, co wniósł Nowy Ład do gospodarki, co wniósł dla przedsiębiorców, co wniósł dla pracowników. Także tutaj na razie widać, że grono księgowych ma bardzo dużą zagwozdkę. Wszyscy liczą, przeliczają i próbują jakby to wszystko zsumować, i żeby byśmy byli wszyscy na plusie, a nie na minusie.
Mm-hmm. Ja tylko dodam, że gospodarką zawsze rządziły i rządzi prawo popytu i podaży. I w zależności od tego prawa tak naprawdę sytuacja poszczególnych organizacji, poszczególnej branży jest bardzo zróżnicowana. Bo ja dzisiaj widzę organizacje, które świetnie się rozwijają i tak naprawdę tematy związane ze wzrostem dynamicznym wynagrodzeń nie dotykają ich je tak mocno, ponieważ mają rezerwy w postaci marży chociażby, czy też bardzo dużego zapotrzebowania na swoje produkty i usługi, ale są też branże i dziedziny, które działają dzisiaj na skraju już opłacalności. I dosłownie po przecinku zera tak naprawdę mają już niewielką rezerwę do tego, żeby wprowadzać jakiekolwiek działania, które spowodują wzrost kosztów, a głównym czynnikiem generującym działalność organizacji jest jednak koszt wynagrodzeń, który nie zawsze współmiernie, proporcjonalnie rośnie do ceny towarów i usług. Zresztą teraz jest przełom roku, a więc wiele firm też waloryzuje swoje ceny i swoje usługi, a więc sytuacja jest bardzo dynamiczna, mocno zindywidualizowana w zależności od branży, od dziedziny, którą działamy. Na pewno Polski Ład dzisiaj nie pomaga, ponieważ wprowadza sporo chaosu w kontekście chociażby rozliczania pracowników, ale też wiele osób nie wie przede wszystkim, jak się z nim odnaleźć, nie wie, jaką formę opodatkowania ostatecznie wybrać, bo też ma czas do 20 lutego, żeby się opowiedzieć, a więc jest zamiast skupiać się na aspektach biznesowych, skupiamy się na aspektach Polskiego Ładu i wielu niewiadomych z tym związanych, a więc to jest niestety przykra prawda, a ceny towarów i usług systematycznie rosną i widzimy to chociażby w koszyku CPI, który co miesiąc jest publikowany.
To jeszcze zostajemy na rynku pracy i przy płacach. Postępująca cyfryzacja biznesu oznacza wyzwania związane z rekrutacją specjalistów IT. Aby wygrać konkurencję o pracowników, firmy są dzisiaj zmuszone podwyższać właśnie wynagrodzenia. A wyzwanie jest tym większe, że o polskich specjalistów współpracujących z firmami w modelu B2B coraz mocniej zabiegają przedsiębiorstwa z zagranicy, często też amerykańskie, które oferują europejskie albo amerykańskie stawki. Takie wnioski płyną z jednego z raportów płacowych. Jak i czym wygrać z zagraniczną konkurencją walkę o specjalistę, a właśnie takiego z rynku IT, czy może sobie spróbować poradzić w inny sposób? Jak to, co z tym można dzisiaj zrobić?
Jeśli chodzi o branżę IT, krótko chciałbym zabrać głos w tym temacie. To jest branża bardzo specyficzna, tak jak powiedziałem wcześniej, która charakteryzuje się trochę swoimi prawami. Otóż jakby zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest stale dynamiczne. Ilość procesów rekrutacyjnych, które otwierają firmy, jest gigantyczna. Ilość firm, które przynosi kapitał do Polski i otwiera swoje organizacje, systematycznie rośnie, bez względu na to, czy jest sytuacja covidowa, czy jest sytuacja, powiedzmy, znormalizowana przed COVID-em, a więc ten sektor będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. Jak zachować pracowników? Słusznie pani redaktor zauważyła. Dzisiaj pandemia pokazała, że można mieszkać w Trójmieście, można mieszkać w Polsce, pracując dla amerykańskiej czy innej korporacji i zarabiać w dolarach bądź w euro. To nie jest dzisiaj kłopot. Natomiast myślę, że na pewno firmy działające w Polsce, chcące zachować płynność procesów, powinny zadbać o to, żeby zapewnić osobom pracującym w tej dziedzinie ciekawe, wymagające projekty. To jest na pewno coś, co jakby przyciąga. Ciągły styk z nowymi technologiami. Być może w jakiś sposób łączenie to ze nowymi startupami, z nowymi przedsięwzięciami, które trochę nakręcają to środowisko. Na pewno zapewnienie całego pakietu szkoleń, certyfikacji, zadań związanych z rozwojem, po to, żeby konkretne osoby widziały, że poza oczywiście aspektem finansowym, który jest pewną higieną pracy w tej dziedzinie, są inne elementy, które powodują, że generalnie są zadowoleni pracy w tej konkretnej organizacji, mieszczące się w Polsce. Oczywiście kultura organizacyjna, system pracy, elastyczność, benefity, to są już takie rzeczy, które w zasadzie są czymś zupełnie normalnym, tak? Firmy się prześcigają, ale na pewno na to bym postawił, plus na szkolenie pracowników. To, co jeszcze na koniec powiem, może pomóc wbrew pozorom, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Polskim Ładzie, to jest nowa forma rozliczania się w oparciu o B2B, ponieważ nowa stawka będzie wynosiła 12%, a nie jak dotychczas 17% w skali podatkowej, bądź 19% na podatku liniowym, a więc paradoksalnie osoby pracujące w sektorze B2B mogą zyskać kilka procent z tytułu podatku, więc to też może być konkretna korzyść.
Mm-hmm. I ostatnie 30 sekund dla pana Krzysztofa Szóstki.
Tak, branża IT wiedzie prym, jeżeli chodzi o pensje, o wynagrodzenia, o pozyskiwanie tych pracowników. To jest bardzo duże, hurtowe są wręcz rekrutacje. My akurat w naszej firmie cenimy sobie współpracę z małą firmą IT, gdzie mamy rozwiązywanie naszych problemów na czas. No pytanie, co dany informatyk wybierze, czy pracę zdalną z domu, z dużą korporacją, czy mała, mniejsza firma z ciekawymi też projektami, uczestnicząca też w fajnych różnych tematach. Także to tutaj jakby zostawiamy pole dla tych ludzi z branży IT.
I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Cezary Maciołek, prezes grupy Progresy, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.